Hej, witamy w podcaście Pick Please.
Tu Łukasz Wojciechowski, gitarzysta.
Z tej strony Jakub Polewka, koncertoholik. Jesteśmy
Pick Please! I proszę Państwa, tak oto witamy w kolejnym odcinku podcastu Pick Please i odcinku, w którym to po raz pierwszy w tym roku będziemy omawiać dziwne wydarzenia muzyczne, bo takie lubimy omawiać, dobre płyty oraz artystów, których pożegnaliśmy, jak również koncerty, o których chcemy opowiedzieć. Nazwaliśmy ten cykl podsumowaniem kwartału. A dlaczego kwartału, a nie miesiąca? Dlatego, że przy takiej ilości tematów, jakie chcemy opracowywać, uznaliśmy, że to będzie z korzyścią dla słuchacza.
Dokładnie tak, także podsumowanie pierwszego kwartału obejmuje styczeń, luty i marzec u nas, a my będziemy się wypowiadać, tak jak już wspomniałeś, na bardzo różne muzyczne tematy i zaczynamy od płytek. I wiem, że pierwszą płytę ty chciałeś polecić.
Tak, ja chciałem polecić pierwszą płytę Cory Wong The Power Station Tour West Coast, czyli koncertówka Cory Wonga, którego my znamy, uwielbiamy. Jest to absolutnie cudowna, pozytywna dawka energii funkowej, koncertowej, z której słynie Cory Wong. Przetestowałem dzisiaj w autobusie marki, nie pamiętam jakiej, ale to była linia 188, więc jeśli ktoś jechał ze mną o 7:55 z Saskiej i widział gościa, który sobie wybija rytm nogą, buja się, to byłem ja. Ja słuchałem właśnie Cory Wonga. Cory Wong jest genialny. Polecamy płytę koncertową Cory Wonga, bo to jest absolutnie totalna, cudowna impreza muzyczna.
Tak, to ja się zgadzam. W ogóle ten Power Station Tour, na którym Cory Wong właśnie obecnie jest, promuje jego ostatni album. Tam znajdziemy dużo kompozycji właśnie z tego krążka, ale też z innych. Bardzo fajna funkowa płyta. A u mnie płytka będzie też trochę w podobnym klimacie, choć nie do końca funku, ale czegoś takiego z takim kopem i współczesnością. To chodzi oczywiście o zespół Goose. I mówimy tutaj o amerykańskim zespole Goose, bo wiem, że jest też europejski jakiś zespół muzyki elektronicznej Goose, chyba z Belgii czy coś takiego. To nie o nich mi chodzi, chodzi mi o chłopaków z USA, którzy grają jam rocka. I to jest właśnie bardzo fajny band, jeśli chodzi o te zespoły jamowe, bo oni mają takie wpływy bardziej nie może jazzowe czy bluesowe, mają troszkę więcej w sobie indie rocka i elektroniki. Powiedziałbym, że bardziej tak podchodzi to trochę pod styl muzyki trance. No i muszę powiedzieć, że tutaj ich ostatnia live'ka, która się wydała, to jest live'ka z 16 grudnia 2022 z Broomfield, Colorado. To jak dotąd mój ulubiony album live tego właśnie zespołu. No i tutaj chłopaki przez 2 godziny 57 minut podczas tego koncertu jamowali sobie i możemy tego posłuchać właśnie na tej live'ce, którą serdecznie polecam.
Jeśli ktoś lubi numery powyżej 15 minut, tak do 25, to jest perfekt. To jest cudowny zestaw piosenek. Tutaj nie ma, że tak powiem, rzeczy radiowych, ale to jest akurat zaleta tego bandu, bo oni tak umieją grać. Z tego, co ty mówiłeś, to oni grają naprawdę w różny sposób te same kawałki.
Tak, oni nie mają dużej ilości numerów swoich własnych, ale za każdym razem jak grają je na koncertach, to grają je totalnie inaczej. Każda live'ka jest inna. A ta jest moja ulubiona, także polecam.
No i tak, i my to szanujemy. Ja mam płytę J.D. Simo, Songs from the House of Greece. I to jest gościu, który wydał płytę. Dla mnie to było zupełne oświecenie, bo ja znam J.D. Simo. To jest taki gitarzysta, który akurat jest usytuowany w Nashville, chociaż on pochodzi z Chicago. I to jest taki bluesman nowoczesny, mocno psychodeliczny, zahaczający czasami o rocka. On trochę wydawał swoich płyt. Bardzo sprawny gitarzysta, ale jeśli chodzi o te aspekty songwritingu, to tam bez przesady. I wydał płytkę, gdzie jest 5 kawałków, z czego 3 to covery, ale one są całkowicie przearanżowane i on tutaj się ukazał jako takie brakujące ogniwo Goth Mule, The Cream, Jimiego Hendrixa i Funkadelic. I to wszystko w trio, które nagrało na przestrzeni dosłownie 2 czy 3 dni 5 kawałków, z czego covery totalnie przearanżowali i to jest tak cudownie surowe granie ogniste w takim trio, że ma się wrażenie, że to są tacy totalni wyjadacze. Że Goth Mule właśnie wypuściło na świat swoje nowe dziecko i tym dzieckiem jest właśnie trio J.D. Simo, które gra Songs from the House of Greece. Polecamy dla fanów takiego fajnego jam grania w trio z bardzo dużą ilością energii i chyba to nagrywali na setkę.
Jest na to spora szansa, a myślę, że to właśnie jeden z powodów, dlaczego to tak brzmi i dlaczego tak jest nagrywane, to to, że J.D. Simo, nie wiem czy wiesz, ale był w solowym bandzie Phila Lesha z Grateful Dead. Także tutaj wydaje się, że te wpływy gdzieś jamowe właśnie Grateful Dead się trochę przebijają u J.D. Simo.
Ja ci powiem nawet więcej. Ten pan, J.D. Simo, położył wszystkie ścieżki gitarowe w filmie Elvis.
No to widzisz, nie tylko jamy, ale też i klasyka rock'n'rolla, w jego wykonaniu naprawdę klasa. Ja od ciebie teraz przyjmę kolejną płytkę, to jest nasz ukochany Ariel Posen, wspaniały, wybitny gitarzysta, który gra tak w solowe swoje rzeczy trochę w stylu Johna Mayera, powiedziałbym.
Jest jak niejazzowy Bill Frisell.
Jest jak niejazzowy Bill Frisell, on te pioseneczki ma takie trochę słodkie w momencie, w którym tam jest wokal, no właśnie takie Mayerowe trochę w stylu, ale on wydał w 2021 roku taką płytę, która nazywała się Miles End, na którym znajdują się same instrumentale grane na gitarze elektrycznej przez niego i w tym roku kontynuował tą serię swoim drugim albumem Miles End 2. Ten projekt w ogóle był jakoś współfinansowany przez jego fanów, bo wiem, że on właśnie zachęcał ludzi do wpłacania mu gdzieś tam przez jakiegoś Kickstartera czy coś takiego pieniędzy, żeby właśnie mógł nagrać tego typu płytę, bo myślę, że też wiadomo jest, że powiedzmy granie jednej gitary na elektryku bez żadnego bendu, taka typowo gitarowa płyta, no to nie będzie żaden hit, jeśli chodzi o sprzedaż i przychód pieniędzy, więc po prostu przez współfinansowanie swoich fanów Ariel Posen wydał tego Miles End 1 i 2. Ta jedynka tej płyty w 2021 roku to był nasz album roku. Z tego co pamiętam, chyba mój i twój, a jeśli nie twój, to na pewno mój.
Tam na pewno był mój ulubiony utwór roku, czyli ten otwieracz Begin Again.
Begin Again, dokładnie tak. A u mnie była to chyba płyta roku i totalnie ta dwójka nie zawodzi. Tam są świetne numery, takie gitarowe granie. Jeśli ktoś lubi coś takiego, to też serdecznie zapraszamy. To nie jest jakieś strasznie długie, bo ta płytka ma chyba 36 albo 7 minut. Jest trawialna pomimo, powiedzmy, nietypowości i poziomu skomplikowania tego, co na niej jest grane.
Tak, przy czym jest to skomplikowanie takie raczej harmoniczne, natomiast Ariel gra bardzo przestrzennym brzmieniem i tego się świetnie słucha, bo on przede wszystkim melodia, 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 to jest takie jego motto, które on ma w tych kawałkach. Mi się bardzo podobało, co on powiedział, że ta płyta w zasadzie to jest taki mój prezent dla tych, którzy pokochali pierwszą część, wrzucali to w repeat mode, w to powtórzenia, albo słuchali tej płyty, kiedy zmywali talerze, albo powiedzieli swoim przyjaciołom, żeby ją przesłuchali. Albo słuchali jej, kiedy byli smutni, albo kiedy byli szczęśliwi.
Otóż tak, i z podobnego punktu widzenia wychodzą kolejni artyści, o których chcę powiedzieć, czyli pan Eric Krasno i Stanton Moore. Krasno Moore Project, oni wydali taką płytę, która nazywa się Book of Queens i oni też właśnie wspominają przy okazji tego albumu, że mieli w planie napisać muzykę, która będzie brzmiała tak, że ludzie będą chcieli sobie ją puścić gdzieś w domu właśnie do gotowania, do zmywania. Ale też na przykład, nie wiem, w momencie, w którym wychodzą sobie na jakieś patio, na balkon posiedzieć albo na plażę. I to jest bardzo ciekawy album, ponieważ on składa się tylko i wyłącznie z coverów, ale covery te nie są przypadkowe, ponieważ jest to w pewnego rodzaju hołd oddany ważnym kobietom, które pojawiły się w historii muzyki. W ogóle panowie utwory na ten album wybierali wraz ze swoimi małżonkami, więc to też takie ciekawe połączenie, że jakby oddają hołd kobietom i właśnie też w pewnym sensie posiłkują się jakąś właśnie taką kobiecą ręką do tego wszystkiego odnośnie wyboru tych utworów, które na tej płycie się znajdują. No i tak oto właśnie covery, które tam znajdziemy, to na przykład Amy Winehouse, Nina Simone, Billie Eilish, Sharon Jones, Hair, Peggy Lee, Aretha Franklin i wiele innych. Pojawiają się również goście na tej płycie na trzy utwory. Na jednym z nich jest to Branford Marsalis, legenda saksofonu z całego tego rodu Marsalisów z Nowego Orleanu, którzy są no, tuzami jazzu i od pokoleń jakby istnieją na scenie jazzowej. Do tego Corey Henry i Robert Randolph, czyli taka młoda krew wspaniała właśnie w nowym jazzie. Także wspaniały jest to album, te kompozycje są takie bardzo przyjemne, takie do posłuchania właśnie sobie gdzieś w tle. Człowiekowi sama się po prostu noga rusza w momencie, w którym po prostu sobie tą płytkę puścimy. I ja tutaj daję naprawdę bardzo solidną rekomendację i wydaje mi się, że spośród wszystkich płyt tego pierwszego kwartału to jest właśnie ta moja ulubiona.
Tak, ja dopowiem jeszcze, że Stanton Moore skomentował to nagranie w ten sposób, że chcieli stworzyć taką płytę, którą mogliby zagrać swoim żonom i czuliby się z tego powodu dumni, że grają właśnie tą muzykę dla nich. I to jest takie fajne podsumowanie od serducha Stantona Mura. A skoro mowa o płycie, która skradła nasze serducha, przynajmniej twoje i moje, no to na pewno będzie to Hania Rani. U mnie Hania Rani jest na miejscu pierwszym z On Giacometti, czyli płytą, hołdem dla Alberto Giacomettiego, który był artystą, rzeźbiarzem. On gdzieś tam chyba pochodził z rejonu Szwajcarii. Natomiast bardzo jest ciekawa geneza tej płyty i sama osoba Hani Rani. To jest wybitna pianistka, bardzo młoda, która tworzy przepiękną muzykę, którą można scharakteryzować jako granie przestrzenne. Dużo motywów, czasami śpiewa, natomiast to takie granie w stylu Jana A.P. Kaczmarka, jeśli chodzi o tą oszczędność, ale jednocześnie takie trochę nowocześniejsze. Genialne na wieczór, do kontemplacji. Natomiast historia tej płyty jest taka, że ona została stworzona na potrzeby ścieżki do filmu dokumentalnego o Alberto Giacometti. I Hania Rani wyjechała gdzieś tam właśnie do Szwajcarii, gdzie mieszkała pani reżyser, która zrobiła ten film. Zresztą gdzieś z tych rejonów pochodził Alberto. I ona się zaszyła w jakichś górach, całkowicie odizolowana od świata. W ciszy stworzyła właśnie muzykę, która jest soundtrackiem do tego filmu. Przepiękny kawał grania. Nic tylko słuchać i puścić sobie to przed snem wieczorem przy zgaszonym świetle, to polecam. Albo do jakiejś lampki wina z kimś, kogo się kocha. Naprawdę melodie, absolutne zawodostwo.
Tak, ja się zgadzam totalnie. Tam jest taka przestrzeń trochę jak u Billa Evansa na tej płycie. I to jest naprawdę nie do podrobienia. Myślę, że to jest najlepsza rekomendacja, jaką można dać temu albumowi, także tutaj zachęcamy wszystkich.
Porównać do PIS Billa Evansa, to jest dokładnie to. Natomiast mam też Malinę Kwartału. No to jest płyta o tytule dwukropek, dwie pionowe kreski, kropka. To są wycinki z recenzji. Jest to wymagająca muzyka elektroniczna, album, który miał oczyścić głowę autora. Autorem jest John Frusciante. Wydał oto płytę. Jak mi ktoś napisał w komentarzu, że nie rozumiem jej idei, bo to miała być płyta relaksacyjna. No ja w Guantanamo by była może dla więźniów, ale wiesz, jakby jacyś tam ochroniarze właśnie i służby odpowiednie z Guantanamo uznali, że to jest, o dobra, to już Lulu odpada, to teraz to. To już myślę, że wszystko by tam wyśpiewali. Nie wiem, na czym polega oczyszczenie głowy Johna Frusciante, ale jeśli to miało mu pomóc, to stwierdzam, że to tam było dużo rzeczy do przerobienia u Johna. Mam nadzieję, że sobie poradził, bo ja przeżyłem minutę każdego z tych kawałków.
Tak, od Red Hot Chili Peppers do dźwięków, ja nie wiem czego, uderzania jakiejś blachy i nie wiem, i szorowania podłogi szczotą.
O, nowe Red Hot Chili Peppers jest lepsze niż ta płyta. Mówię o aspekcie artystycznym. A w życiu bym tak nie pomyślał.
Pamiętam, że klikałem po tej płycie, nie byłem w stanie całości posłuchać.
Ja
pamiętam, że kliknąłem w jednym miejscu i mówię, o, to nawet jest okej, ale po 30 sekundach tam znowu jakieś dziwne rzeczy były, więc...
Tak. Nie, numery czasami trwają tam 7-8 minut, więc w ogóle już nie wiesz, o co chodzi. Na pewno nie można tam szukać melodii, bo się ich nie znajdzie, to jest taki spoilerek.
To jest totalnie atonalne, ja nie wiem, o co w tym chodzi.
Nie mylić z Ornettem Colemanem, bo to nie o to chodzi.
Nie, ja nie wiem, co tam jest i nie chcę chyba wiedzieć.
Taki horror się wydarzył.
Dokładnie tak, a my przechodzimy do trochę bardziej wesołych i szczęśliwych dla nas tematów, ponieważ po pierwsze byliśmy niedawno na bardzo fajnym koncercie.
No rzeczywiście, udałem się z Martą i Tobiaszem do Berlina. Nie bez przygód, bo oczywiście pomyliliśmy dworce o 23 ileś. Niemniej jednak Teske i Brothers było w naszych grafikach już od dawna. No i cóż, sprawdziło się na pewno jedno. W dalszym ciągu są beznadziejne supporty w tym Berlinie, jak jeżdżę na te gigi.
To prawda, supporty są przeważnie tutaj rzeczywiście kiepskie, chociaż zdarzają się jakieś lepsze rzeczy, ale na pewno nie w tym Verti Music Hall, w którym byliśmy. Tam mam zawsze jakiegoś pecha do tych supportów, więc może jest jakaś zależność, jak ostatnio właśnie byliśmy tam na Black Pumas razem, to też był fatalny support.
No dobrze, ale koncert był przedni.
Tak, koncert był przedni i więcej o nim napisaliśmy w naszej recenzji, którą można u nas znaleźć na facebookowym fanpage'u i tam są detale odnośnie tego koncertu, bo tutaj nie mamy dostatecznie dużo czasu, żeby się wgłębiać bardziej we wszystko, co się tam działo. Także odsyłamy serdecznie do naszej recenzji. Z tego miejsca również polecamy nasze social media, można lajkować facebookowy fanpage, wszystko, subskrypcje na YouTube, gwiazdki na Spotify, cokolwiek tam można dać, to zapraszamy do dania nam. Jeśli jesteśmy tego warci, tak uważacie, to śmiało, suby, lajki, followy.
No feedback is bad feedback.
Dokładnie tak, także zapraszamy tutaj na nasze social media i na Facebooka po recenzję Teski Brothers. A ty, Łukaszu, powiedz, co nam się w planach szykuje na najbliższą przyszłość koncertową.
My najbliższe dwa miesiące, czyli kwiecień, maj, a w szczególności ten drugi miesiąc, mamy po prostu wyjęte z życia koncertowo, to znaczy nie istniejemy za bardzo dla innych spraw niż koncerty. Ty masz maraton Bruce'a Springsteena po Europie, a ja widzę się z tobą w Barcelonie na jednym z tych koncertów The Bossa na majówkę, a potem wybieram się na tribute koncert dla Jeffa Becka w Royal Albert Hall 23 maja i będzie ze mną Karol, jeszcze część ziomków z Verse Jammers i będzie fajnie. Ale ty to, kurde, przeszedłeś samego siebie, bo ty chyba na cztery koncerty Springsteena się wybierasz w ramach tej trasy. Dobrze kojarzę?
Tak, będą cztery Springsteeny. Ja nawet sam jeszcze się nie oswoiłem z tą myślą, nie wiem, zobaczymy jak to będzie. No a tak, a ty widzisz, nie aż tyle bossa jak ja, ale za to wybitny koncert i taki będzie epokowy prawdopodobnie, bo ten tribut dla Jeffa Becka, na który ty się wybierasz, to jest naszpikowany totalnie gwiazdami, bo prowadzi go Eric Clapton, ale pozapraszał różnych gości i wygląda na to, że to będzie coś na miarę tego koncertu dla Petera Greena, na którym byliśmy, albo jak ja byłem na tym koncercie dla Taylora Hawkinsa w Londynie wcześniej, to będzie, myślę, że coś dokładnie takiego. Ja ci zazdroszczę totalnie tego koncertu.
No dziękuję. No Bramhall, Clapton, Gary Clark Jr., Johnny Depp, Billy Gibbons, Imelda May, John McLaughlin, Robert Randolph, Rod Stewart, Joss Stone, Susan Tedeschi, Derek Trucks. To są ci artyści, którzy na razie są znani. Lista będzie się jeszcze, mam nadzieję, uzupełniać o kolejne tuzy. No zobaczymy, no co mam powiedzieć. Muszę wpaść do Denmark Street. Cieszę się, że ty się cieszysz. Ja też się cieszę, że ty się cieszysz. I ja cieszę się, że ty będziesz się cieszył Springsteenem. Cztery razy.
Dokładnie tak, a później też się znowu widzimy, bo widzimy się w czerwcu i idziemy razem najpierw na The Who, a potem na Nathaniela Ratelifa.
And the Night Sweats.
And the Night Sweats, no tak, bo to ważna sprawa, bo solowy Ratelif brzmi totalnie inaczej niż z Night Sweatsami.
Soulowa uczta będzie, nie?
Tak, soulowo, bluesowa, R&B, coś na przecięciu tych gatunków. Fajna sekcja Denta i Nathaniel Ratelif wraz ze swoim zespołem. Będzie na pewno do słuchania, naprawdę świetne to na żywo, także też już nie mogę się doczekać. No tak, no i co? I powoli kończymy temat koncertowy i przechodzimy do różnorakich newsów.
Tak, a newsy są takie jak zazwyczaj, czyli mało poważne, ale istotne. Jednocześnie brewka lekko nam skacze do góry, kiedy mówimy o tych rzeczach albo kiedy o nich czytamy. No bo zasadniczo ja mam cały set o Rogerze Watersie. No Roger Waters uważa, że Polacy mają problem, bo Polacy to rusofobi. Muzyk ten został zapytany w najnowszym wywiadzie przez, przez Berliner Zeitung. Dobrze to wypowiedziałem?
Zeitung.
Zeitung, dobrze. No zapytali go o Polskę i odwołany koncert w Krakowie, no bo jak wiadomo, Roger Waters jest tam persona non grata i nie ma pozwolenia wjazdu i nie może tam nawet się pewnie na kawę zatrzymać. No i więc powiedział, to jest wyraz rusofobii, ludzie w Polsce są, jak się okazuje, bardzo podatni na zachodnią propagandę. Jak tu skomentować? Nie wiadomo, nie ma sensu, natomiast jeszcze gdzieś tam go pociągnęli za język i muzyk odpowiedział twierdząco na pytanie, czy wyobraża sobie życie w Rosji, dodał, byłoby tak samo jak z moimi sąsiadami tutaj na południu Anglii. Ale dobrze, odnośnie tych rewelacji to nie trzeba było długo czekać, bo David Gilmour, a w zasadzie jego żona, nie wytrzymała. I publicznie nazwała Watersa, tutaj będę cytował, antysemitą aż do zgniłego szpiku kości, a ponadto zarzuciła mu, że jest obrońcą Putina, kłamcą, złodziejem, hipokrytą, unika płacenia podatków, śpiewa z playbacku i jest mizoginem, chorym z zawiści, a także megalomanem. Ja nie wiedziałem, że śpiewa z playbacku. Tak to skomentuje jej post udostępnił David Gilmour, dodając tylko, każde słowo jest ewidentnie prawdziwe. No więc Roger stwierdził, że musi na to jakoś zareagować, ale nie wiem, czy już w końcu zareagował, pewnie to zlecił prawnikom. Co najgorsze, słowa Rogera Watersa spotkały się z uznaniem Federacji Rosyjskiej, która poprosiła Rogera, żeby wygłosił przemówienie w ich imieniu na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ. Został zaproszony. No i teraz trzymajmy się wszyscy mocno siedzeń, bowiem nazwał rosyjską agresję nielegalną, no odważnie, ale stwierdził, że, cudzysłowie, nie była niesprowokowana. i potępił też prowokatorów, ale nie sprecyzował, o kogo mu chodzi.
Może o prowokacje rosyjskie?
Nie wiem, ale bardzo mi się podobała wypowiedź jednego z delegatów, no bo tam jest 15 członków, oczywiście tam jeśli chodzi o kraje, Rosja jest stałym członkiem, więc ona może sobie wszystko tam wetować, bo generalnie ma takie prawo, ale jeden właśnie pragnący zachować anonimowość dyplomatów z Rady Bezpieczeństwa ONZ przed wystąpieniem Watersa powiedział: rosyjska dyplomacja kiedyś była poważna. Kto następny? Jaś Fasola? No więc bardzo mi się podoba, że trafił w dychę. Natomiast u ciebie też się dzieją dziwne rzeczy w związku z Rogerem Watersem, no bo pan Waters ogłosił trasę koncertową po Europie. Nie ma w niej Polski, ale są Niemcy.
Tak, ale tylko częściowo, bo jego koncert w Frankfurcie został odwołany ze względu na jego antysemityzm. Tutaj z tym nie będę za bardzo dywagował, bo nie czuję się jakoś totalnie uprawniony do wydawania opinii na ten temat. On generalnie rzecz biorąc jest bardzo negatywnie nastawiony do Izraela odnośnie tam Palestyny. No i tutaj w Niemczech jest to taki dość chodliwy temat, jeśli chodzi o jakieś antysemickie problemy, i Niemcy są bardzo wyczuleni na tym punkcie, no i nie chcieli, żeby Roger Waters gdzieś tam z, że tak powiem, ambony w pewnym sensie nadawał na koncercie na Izrael. No i jego koncert we Frankfurcie został odwołany, ale tak to się nie skończyło, bo Roger Waters stwierdził, że odwołanie tego koncertu było nielegalne i podał Frankfurt do jakby sądu na terenie jakby całych Niemiec, bo tutaj są te sądy jakby danego landu i sądy federalne całych Niemiec. Więc Roger Waters będzie się teraz sądził z Frankfurtem. Nie wiem, co z tego wyniknie, to w ogóle jakaś totalna paranoja jest. Do tego wszystkiego dołączyło się kilka osób ze świata muzyki, które wspierają Rogera Watersa i mówią, że nie powinny te koncerty być jego odwoływane. Tam się przewinął Eric Clapton, przewinął się Peter Gabriel i przewinął się również Nick Mason, czyli perkusista Pink Floydów. No nie wiem, jakieś dziwne rzeczy się dzieją. Ja powiem szczerze, jakoś strasznie płakać nie będę, że Roger Waters nie pojawi się w Niemczech czy w Polsce. Powiem szczerze, że osobiście uważam, że rzeczywiście te koncerty powinny być odwołane.
A ja odpowiem dokładnie tak, jak odpowiedział Roger Waters na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa. Tak powinny władze we Frankfurcie odpowiedzieć. Odwołanie tych koncertów może i jest nielegalne, ale nie było niesprowokowane.
Dokładnie tak jest. Także niesprowokowane nie było, więc są odwołane. A co nie jest odwołane, mój drogi panie? No na razie nie jest odwołana ani Sana, ani Kwiat Jabłoni w Berlinie.
No trzymamy kciuki i życzymy powodzenia.
Ponieważ polscy artyści zdecydowali się na rozszerzenie swoich tras koncertowych o kilka koncertów zagranicznych, w tym o Berlin. I taka oto pani Sana, czyli ta nasza taka gwiazdka pop, która śpiewa o dobrej kawce, to musiałem, nie mogłem się powstrzymać, to ona występuje w Berlinie i bilety na koncert wahają się od 69 euro do prawie 115 euro, co oznacza, że plasuje ją to cenowo wyżej niż Madonnę.
Ty chyba coś mówiłeś, że tak Pantera to też była chyba tańsza, czy coś w tym stylu.
Pantera też była tańsza, więc generalnie rzecz biorąc powiedziałbym, że większość rzeczy jest tańsza od Sanach, ale pani Sana nie jest odosobniona w tych swoich cenach, ponieważ Kwiat Jabłoni, który organizowany jest przez tego samego promotora, i akurat tak jak na Sana to mamy raczej hejt, tak Kwiat Jabłoni nawet całkiem lubimy, ale oni też się cenią, bo ich koncert kosztuje 58 euro. Ja tylko powiem tyle, że płaciłem mniej za Jeffa Becka i Ringo Stara. No, tak. Więc nawet nie wiem, jak to skomentować.
My chyba płaciliśmy też mniej za te Skejów.
Tak, za te Skejów, za Blackberry Smoke płaciłem mniej, za Markusa Kinga. Generalnie rzecz biorąc, te ceny są w totalnej takiej, no, górce, w sensie w takim szczycie, jeśli chodzi o ceny koncertów tutaj w tym mieście, więc nie wiem, o co chodzi. To się nie wysprzeda. Zresztą już widziałem dość agresywny jakiś taki advertisement, czyli reklamowanie tego na social mediach, bo prawdopodobnie te bilety się nie sprzedają w tych cenach, no więc, no, nie wiem, trzymamy kciuki chyba?
Chyba tak, bo ty musisz też dodać, nie, że w Berlinie jest, my tego nie wiemy tak do końca w Warszawie, ale ty masz tych koncertów na pęczki.
Tak, znaczy generalnie rzecz biorąc w tym mieście jest, ja nie wiem, no prawdopodobnie z 30 albo 40 albo może nawet i więcej klubów, które działa równolegle. Tam są zasadniczo prawie każdego dnia koncerty. Więc tych koncertów jest tyle, że tu się praktycznie nic nie wysprzedaje. I naprawdę zespoły muszą totalnie konkurować ze sobą cenowo jakby przy tych koncertach, bo inaczej nie pojawi się tam nikt, nie? Już nieraz widziałem, że na przykład zespół jechał i miał trasę i nie wiem, i koncerty powiedzmy w Berlinie czy coś, to są zazwyczaj najtańsze na trasie, no bo wiadomo jest, że w Berlinie po prostu jest tyle, że jak ktoś zobaczy cenę pokroju 50, 60 czy 70 euro, to wzruszy ramionami i powie, ha, za taką kasę to ja sobie pójdę na trzy jakieś inne. No i tak to wygląda, więc jest po prostu przesyt. No i to się nie wysprzeda moim zdaniem za tą cenę. To jest paranoja jakaś w ogóle. Nie wiem, kto to wymyślił. 60 ponad euro, prawie 70 za najtańszy bilet na Sana. No.
Ale to i tak jest nic, bo idziesz na koncert i masz obraz, widzisz ją i masz dźwięk. A na Narodowym, na koncercie Weekend, niekoniecznie, bo za 220 zł możesz pójść na The Weeknd i zobaczyć ich z miejsca, gdzie ich nie widać. Live Nation postanowiło sprzedawać bilety na The Weeknd. No zasadniczo jest sektor wydzielony, gdzie można kupić bilet na koncert, gdzie nie widać sceny, ale teoretycznie słychać. Teoretycznie, bo to Narodowy, więc teoretycznie się płaci za dźwięk. Teoretycznie, bo to Narodowy.
O, to nawet nie słychać.
Tam to nawet nie słychać. Tam to taniej ci wyjdzie, jak weźmiesz Airbnb gdzieś tam centralnie przy Francuskiej sobie na nockę, zapłacisz jakieś, nie wiem, 7 dych czy coś w tym stylu i masz to same wrażenia, może nawet lepsze, bo od drzew jakoś tam się fajniej odbija, a i tak nie widzisz, no to wyjdzie na to samo. I to jest dopiero pomysłowy Dobromir.
To jest pomysłowy Dobromir, w ogóle to jest bardzo odważne, bo na Narodowym rzadko kiedy cokolwiek słychać, a jak jeszcze nie widać, to już w ogóle jakiś dramat. Jeszcze będą może kasować przechodniów, którzy akurat będą pod stadionem przechodzić i będą coś słyszeć przez przypadek, to może też będzie taka skarbonka, do której trzeba będzie taki haracz wpłacić.
To będzie bardzo prosty przelicznik. 220 zł, bo nie widziałeś, a ile utworów słyszałeś, no powiedzmy 2, to ile jest set listy, procentowo sobie tam pomniejszysz, no i a jak ktoś nie ma w złotówkach, no to kartą, wiesz, w euro zapłaci.
Z 5 opłatami, jak to Live Nation i Ticketmaster. Tak, ale dram na polskim rynku muzycznym było więcej, ponieważ na początku roku był plebiscyt kwartalnika Twój Blues, wydawanego w ogóle w Chorzowie, skąd ja jestem, więc to tak wiesz, po sąsiedzku u mnie się Twój Blues wydaje. I oni mają jakiś taki plebiscyt, gdzie czytelnicy każdego roku głosują, wysyłają swoje głosy na adres redakcji, oni wybierają płytę roku, artystę roku i tak dalej. No i Bartosz Łęczycki, czyli nasz świetny harmonikarz bluesowy, który jest naprawdę absolutnie genialny, Łukasz. No, ja go widziałem na koncercie, ty go widziałeś wielokrotnie i dla mnie to najlepszy harmonikarz w Polsce, to w ogóle bez dwóch zdań. Myślę, że jesteś tego samego zdania.
Bartek Błęczycki jest harmonikarzem, który absolutnie ma całkowicie własny sound na harmonice. Jest niepodrabialny. No, od razu słyszysz, że to jest Bartek Błęczycki. Zresztą my byliśmy na jego koncercie, który szczególnie zapadł mi w pamięci, bo on się wiele udziela, natomiast jego duet z Wagleskim, o panie, to była uczta po prostu jak się masz.
Tak, no z Waglewskim ten koncert, który widzieliśmy, no to tak jak mówisz, Mistrzostwo Świata, a Bartosz Łęczycki ma nie tylko swój własny i niepowtarzalny sound, ale ma też własne zdanie na temat kwartalnika Twój Blues.
A w zasadzie kryteriów wyboru, no...
Ja przeczytam.
Przeczytaj.
Post Bartosza Łęczyckiego Facebooka.
O, i teraz i zrobimy tak, my to tylko tu zostawimy.
Tak, bo nie będziemy tego komentować, po prostu to przeczytamy. Zastanawiam się, na ile miarodajne są wyniki ankiety kwartalnika Twój Blues. Kiedyś było 4000 prenumeratorów, teraz pewnie około 300 osób, które mają prawo głosu, a pewnie nie wszyscy głosują. Nie chodzi mi o tegoroczne wyniki głosowania, tylko o pewną ich miarodajność czy reprezentatywność przy obecnej frekwencji. Pomijam fakt, że takie wyniki są nieweryfikowalne w żaden sposób, zaś w znaczący sposób są opiniotwórcze, na przykład dla organizatorów festiwali czy domów kultury. Czy ktoś się zastanawiał, dlaczego w tak krótkim czasie liczba prenumeratorów skurczyła się do mniej niż 10% dawnego nakładu? Mam pewne hipotezy, które zachowam dla siebie. Dobranoc.
I to dobranoc było kluczowe, bo nie, po to nie było dobranoc.
Tak, i wiesz co, tak jak Robert Johnson był na Crossroad, czyli tam, gdzie diabeł mówi dobranoc, to tu Bartek Łęczycki mówi dobranoc i myślę, że tak to zostawimy.
Tak, no popcorn lał się strumieniami tam na tej
sekcji. Sekcję komentarzy to polecamy totalnie, może zalinkujemy ten wpis.
Oczywiście, że zalinkujemy. Z całym szacunkiem, z Bartkiem się można w wielu rzeczach nie zgadzać, natomiast no tutaj... No co mamy powiedzieć, no?
Dobranoc.
No, dobranoc, no. Nie, no, jak chcecie, to sprawdźcie tą dyskusję, no, bo pewnie też sami o wielu rzeczach nie wiemy, ale powiem szczerze, czytanie tych komentarzy to tak, no, grubo było z reakcją. Natomiast, szanowni państwo, nie wiem, czy wiecie, ale mamy tutaj gwiazdora w podcaście, jest nim Kuba, ja nie, ponieważ w absolutnie niesponsorowany sposób Kuba wrzucił komentarz jako pick please i absolutnie rozwalił internety. No, osiągnął jakieś niebotyczne rezultaty, bo na facegrupie Glamrap, swoją drogą nie wiadomo co go tam przyprowadziło naszego kolegę Jakuba, wrzucił komentarz, w którym Jungle Osia, kto nie wie kto to jest Jungle Osia, nie będziemy tego wyjaśniać, przyszłość narodu.
To jest lepiej, że nie wiecie.
To jest lepiej, że nie wiecie, no ale dobrze, no jest to trend muzyczny, jest to osoba, która robi jakąś muzykę i krytykowała swoich krytykantów, że, jak ona to określiła?
Jungle Osia o hejterach. Uważają, że polski rap zaczął się i skończył na PZ-cie.
Generalnie tak, po czym Kuba skomentował, oddaję ci głos.
Antyfani Jungle Osi, ludzie z uszami.
Ja się nigdy w życiu nie widziałem, żeby powiadomienia wychodziły tak szybko. Dzyń, dzyń. Gdybyśmy mieli dzwonek, to byłoby dzyń, 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 dzyń.
Cały dzień tak. 2300 lajków mam pod tym i mam więcej niż oryginalny w ogóle wpis.
Bo on ma 2200 reakcji, a komentarzy jest 1500.
Tak, a ja mam 2300, także tutaj wygraliśmy naszym hejtem na Jungle Osie.
Tak, ciekawe, czy w ogóle ktoś będzie słuchał naszego podcastu, dlatego że ta twoja reakcja właśnie na ten post go tutaj przeprowadziła. Serdecznie cię pozdrawiamy, was.
A my z tego miejsca możemy obiecać, że może kiedyś zrobimy jakiś album rapowy u nas w podcaście. Może cię mi się uda namówić.
No i na koniec, YouTube nagrywa najgorszy cover w historii coverów YouTube. I nawet nie ma sensu tego linkować. Wyszła taka płyta Songs of Surrender, to jest 40 piosenek zagranych z katalogu grupy przez YouTube. Całkowicie w nowej odsłonie pojawił się singiel swego czasu With or Without You i to jest takie badziewie, że nawet nie ma co tego linkować. Więc nie linkuję, ale mówię o tym.
Tak, ten tytuł tej płyty Songs of Surrender, czyli właśnie te 40 utworów, które nagrali na nowo, myślę, że idealnie oddaje jakość tego albumu, bo te Surrender ja też tak miałem, po trzech numerach się od razu poddałem i wyłączyłem to. Także myślę, że tutaj stąd jest ten tytuł.
A jeśli ktoś był twardy, to musiał przez 40 kawałków, wiesz, zdecydować, czy rzuca ręcznik, czy nie.
Ja się poddałem dużo szybciej niż 40 kawałków, natomiast ta wersja With or Without You jest tragiczna. Ona dla mnie brzmi tak samo źle jak Lou Reed. I ona jest taka Lou Reedowa, jest taka właśnie, jak już wspominaliśmy o atonalności Johna Frusciante z Red Hot Chili Peppers, to ta atonalność też jest, ona niby jest taka zamierzona i próbuje być artystyczna, ale jest jakaś taka po prostu, ja nie wiem, sztuczna i nieautentyczna. Nie wiem, no, dramat.
Nie wiemy, co podmiot liryczny miał na myśli.
Inaczej, ja mi się wydaje, że ja wiem, o co chodziło, ale nie wyszło.
Tak. Nawet nie będziemy tego linkować, ale namiar na artykuł damy. No i to jest tyle z wiadomości, podsumowań, koncertów i płyt. A teraz nasza najgorsza sekcja i niestety na sam koniec, bo mówimy o osobach, które od nas odeszły i to był absolutnie dramatyczny kwartał.
Tak, bo odeszło od nas bardzo dużo mniej Łukaszowi bliskich muzycznie osób. Ta lista jest ogromna. My ją trochę okroiliśmy tym razem i rzeczywiście trzymamy się tych osób, które dla nas były najważniejsze. No i dla mnie na pewno największym ciosem ostatniego kwartału była śmierć Davida Crosby'ego, którego ja osobiście uwielbiam. Crosby, Stills, Nash, Crosby, Stills, Nash and Young. Ale również nie możemy o tym zapominać, że to właśnie założyciel legendarnego zespołu The Byrds. David Crosby miał 81 lat w chwili swojej śmierci, był dość poważnie chory. O czym zresztą gdzieś tam przy okazji wywiadu wspomniał, że on wie, że ma bardzo ograniczony czas już, który mu został na świecie i że chciałby jak najwięcej muzyki wypuścić, bo on praktycznie rok rocznie teraz wydawał swoje solowe albumy, które zresztą były całkiem dobre. Gdzieś po prostu miał jeszcze taką potrzebę. Stwierdził, że ma jeszcze coś do zostawienia i do powiedzenia muzycznie i dlatego wydawał te albumy. No i niestety po jakiejś dłuższej chorobie, przez którą teraz przechodził, David Crosby zmarł.
David Crosby był songwriterem i jeśli ktoś nie zna Davida Crosby'ego, to pomyślcie o nim w charakterze właśnie nie żadnego gitarzysty, wirtuozeń. To był gość, który pisał kapitalne piosenki. I tak trzeba moim zdaniem o nim pamiętać, bo rzeczywiście jest to talent, który jest rzadkością po prostu i trzeba cenić takich ludzi. Polecamy. No ja mam Jeffa Becka. Nie wiem, co mogę więcej powiedzieć. Jak zacząć w ogóle, bo mówimy o absolutnej instytucji gitary, mógłbym mówić o tym, że on wygrywał Grammy, że był genialnym gitarzystą, że mówimy o nim tak samo dobrze i to jest ta sama klasa co Jimmy Page, Eric Clapton, ale prawda jest taka, że on nie był jak Eric Clapton i Jimmy Page, bo był lepszy, no z całym szacunkiem. Nie obraźcie się, mówię w tym kontekście, że Jeff Beck uchodził za ulubionego gitarzystę twojego ulubionego gitarzysty. Jeff Beck był gitarzystą, muzykiem, który absolutnie przełamywał bariery i z tego trio Jimmy Page, Clapton, Jeff Beck, a każdego z tych panów bardzo szanuję i lubię, nawet wolę Jimmy'ego Page'a niż na przykład Jeffa Becka, to Jeff Beck był artystą, jakim był Miles Davis czy John Coltrane. On ciągle ewoluował, ciągle poszukiwał, szukał nowych rozwiązań, łamał bariery, cały czas szukał. I znajdował moim zdaniem, ponieważ on miał kapitalną karierę i dla wielu gitarzystów był absolutnym wzorem do naśladowania, był inspiracją, miał niesamowitą karierę solową. To on został wybrany jako zastępstwo Erica Claptona przez Jimmy'ego Page'a do zespołu The Yardbirds. Potem miał Jeff Beck Group. Jest teraz bardzo dużo koncertówek, wychodzi po śmierci Jeffa Becka, to sobie odpalcie z żywioł koncertowy. Ten jazz, rock, taki fusion, bardzo ciekawe brzmienie. I ten facet stworzył oczywiście też niezapomniane partie gitary z Rodem Stewartem, kiedy robił People Get Ready, zrobił świetne płyty, Blow by Blow, prawda, Truth, Beck, Bogart and Apis. To jego gitary słyszeliście u Johna Bon Jovi'ego w Blaze of Glory. Naprawdę przepiękne granie na gitarze. Jeff Beck miał swój absolutnie własny, niepowtarzalny sound i był całkowicie niepodrabialny. Do tego stopnia, że Warren Haynes, który potrafił się wypowiedzieć w samych superlatywach o swoich idolach i kolegach po fachu, powiedział Jeffowi Becku, że on go studiował przez 50 lat. Mnóstwo gdzieś tam przyjął do swojej gry, ale on na samym początku w szczególności starał się go nie słuchać za dużo, żeby go za bardzo nie kopiować, bo takim szacunkiem darzył w ogóle tego gościa. Myślę, że ten koncert poświęcony pamięci Jeffa Becka, który będzie w Royal Albert Hall, będzie niesamowity. Jeff Beck jest gościem dla mnie, którego ja jeszcze do końca nie odkryłem, ale muszę to zrobić i uważam, że każdy szanujący się gitarzysta powinien mniej więcej zgłębić Jeffa z różnych okresów twórczości, ponieważ jest potężna ilość rzeczy, których my nie wiemy o gitarze jako muzycy, a Jeff Beck to wiedział. Nie wiem, jak mogę więcej zarekomendować Jeffa Becka, poza tym, że odszedł absolutny gigant wiosła. No a propos gigantów gitary elektrycznej, no to niestety pożegnaliśmy jeszcze kogoś.
Tak, dokładnie. To nie był jedyny legendarny gitarzysta, którego pożegnaliśmy w pierwszym kwartale 2023, bo niestety odszedł od nas również Gary Rossington, czyli gitarzysta zespołu Lynyrd Skynyrd. Absolutna legenda i zasadniczo ostatni oryginalny członek tego zespołu, który grał w nim do dziś. Chociaż on ze względów zdrowotnych już niektóre koncerty jakby odpuszczał i się na nich nie pojawiał i był na zasadzie bardziej jako takim gościem na niektórych tylko koncertach, kiedy się lepiej czuł. On miał jakieś ogromne problemy z sercem. Z tego co ja pamiętam, w ogóle to przeszedł kilka zawałów w ostatnim czasie. No i niestety gdzieś te serducho po prostu już nie wytrzymało Gary'ego Rossingtona. No i niestety pożegnaliśmy tą legendę Southern Rocka i myślę, że w pewnym sensie to jest dokładnie ten moment, w którym naprawdę umarł Southern Rock, bo przecież Lynyrd Skynyrd to w pewnym sensie założyciel tego gatunku, a z tego składu, który nagrał pierwszą płytę, to nie żyje już nikt. W dodatku takie zespoły jak Blackfoot, Outlaws, Allman Brothers Band czy Charlie Daniels Band. W tych zespołach tam również większa część oryginalnych członków już w dzisiejszych czasach nie żyje, więc Gary Rossington był takim uosobieniem tego Southern Rocka i tych pionierów, tych protoplastów tego gatunku. No i z jego śmiercią można wręcz powiedzieć, że ten gatunek umarł. przynajmniej w tej formie bardzo klasycznej, no bo dzisiaj mamy jeszcze takie zespoły jak Drive-By Truckers czy Blackberry Smoke, które kultywują tamtą dawną tradycję tego gatunku. Także niestety no Garego Rossingtona nie ma wśród nas, chociaż wiem, że zarówno i ty i ja mieliśmy okazję Garego podczas koncertów zobaczyć.
Tak, ja mam kostkę nowego Garego Rossingtona w swojej kolekcji. Bardzo mi się podobało wspomnienie tego gitarzysty przez Ayana Moore'a, który też jest znakomitym muzykiem, nieco już zapomnianym, ale on przywołał taką fajną historię, która dużo mówiła o Garym jako człowieku. Swego czasu zespół Ayana Moore'a koncertował właśnie ze Skynyrdami i Tedem Nugentem. Ted Nugent no, też jest legendą nie tak dużą, ale na pewno zasłynął w historii rocka i Ayan mówi, że miał zupełnie inne spostrzeżenie, jeśli chodzi o Garego i jego żonę, bo dla niego byli wspaniali, mili, otwarci, a Ted Nugent to w ogóle taki, no raczej gbur, w ogóle zamykał się, był niedostępny, no, generalnie był taki trochę pain in the ass. No i w trakcie jednego wieczoru gitara Teda Nugenta no, uległa uszkodzeniu, to znaczy ona spadła i po prostu złamała się główka, czyli ona była tam ułamana, więc jednym słowem ta gitara można powiedzieć w zasadzie przepadła, tak jakby ona, bo tak się często dzieje z gitarami Gibsona, po prostu jak się łamie głowa, to już jest kaput, ten instrument się tego nie da udratować i pomimo tego jaki Ted był, to Gary bardzo przeżył to samo zdarzenie, i tego samego dnia czy tam gdzieś w ogóle odkupił mu taką gitarę, znalazł identyczną i mu ją podarował, bo Gary Rossington był takim gościem i to też się spina z tym, co mówi Bukowacz, że naprawdę ci najlepsi muzycy też w Nashville to są fantastyczni goście, bo automatycznie jeśli jesteś takim wnerwiającym skurczykotem, to nie będziesz po prostu w tym takim gronie fajnych gości, muzyków, którzy po prostu rozdają karty. Pomimo wszystko dominują jeszcze na szczęście właśnie takie osobistości chyba właśnie w tym środowisku muzycznym w Stanach. A Gary właśnie też był nie tylko znakomitym muzykiem, ale i fajnym człowiekiem. Zamykając naszą listę, przynajmniej z mojego pułapu, ja mam Wayne'a Shortera. Wayne Shorter, Boże Święty, instytucja saksofonu, myślę, że kiedy myślę o tym instrumencie, to na myśl przychodzi mi John Coltrane, przychodzi mi Sonny Rollins i przychodzi mi Wayne Shorter. Oczywiście są też inni, ale to jest taka święta trójca. Ci goście naprawdę definiowali ten instrument, też przełamywali bariery i w zasadzie stworzyli no, dla mnie podstawowy katalog muzyki jazzowej, zwłaszcza jeśli jest w nich saksofon. Wayne Shorter żył do niedawna, Sonny Rollins jeszcze żyje, ale w ogóle nie koncertuje, John Coltrane już dawno temu odszedł. No kiedy straciliśmy Wayne'a Shortera, no to było duże zaskoczenie, natomiast trzeba wspomnieć, że ten facet no, stworzył niesamowicie magiczne nagrania. To on był u Milesa Davisa w słynnym składzie z Herbie Hancockiem, czyli ten kwintet słynny Milesa. Grał z Jazz Messengers Arta Blakeya, miał niesamowitą karierę solową. To on tworzył Weather Report za winulem, nagrywał z Johnny Mitchell i Wayne Shorter jest autorem najpiękniejszego sola saksofonu, jakie w życiu słyszałem. Zagrał je na kawałku Johnny Mitchell Both Sides Now. Wayne Shorter, gigant, geniusz, jeden z ostatnich wielkich pamiętających złotą erę jazzu.
Na sam koniec chciałem wspomnieć jeszcze jedną osobę, czyli Berta Bacharacha, który był kompozytorem jazzowym w pewnym sensie, ale też takich utworów po prostu, to się nazywa Easy Listen, czyli takich bardzo przyjemnych piosenek, po prostu takim lekko zabarwieniu popowo-jazzowym. I Bert Bacharach zmarł niedawno w wieku bodajże chyba 94 lat, także to już naprawdę starszy kompozytor. On napisał wiele świetnych utworów, na przykład Walk On By, Dionne Warwick, czy Say A Little Prayer, Aretha Franklin. Także Bert Bacharach był totalną legendą. Ja miałem okazję uścisnąć mu dłoń podczas koncertu w Hamburgu w Filharmonii kilka lat temu. Po koncercie właśnie przechodził przez pierwszy rząd i ściskał właśnie dłoń w publiczności. Także totalna też legenda razem z Wayne'em Shorterem, jeśli chodzi o jazz. Wayne Shorter bardziej ten jazz improwizowany, Bert Bacharach bardziej ten taki soft, smooth jazz. Także no, wspomnieliśmy tutaj naprawdę wielu artystów, którzy dla nas są bardzo bliscy, którzy odeszli. Ta lista była w ogóle dużo, dużo dłuższa, bo ten pierwszy kwartał był jakiś taki pechowy w tym roku i naprawdę wielu świetnych muzyków odeszło od nas. Nie mamy niestety czasu wymienić tutaj wszystkich. No i z tego miejsca wydaje mi się, że dziękujemy za uwagę. To nasze podsumowanie pierwszego kwartału. Zapraszamy na nasze social media, już wspominaliśmy, żeby nas lajkować, ale tam możecie też do nas napisać, co ciekawego u Was wydarzyło się w pierwszym kwartale roku, jakie płyty ciekawe trafiliście, na jakie koncerty poszliście i które Wam się bardzo podobały, jakie newsy uważacie, że były ważne w tym miesiącu muzyczne, możecie do nas wszystko to pisać, my się odniesiemy, albo może ktoś z muzyków, który był dla Was bardzo bliski, też nas opuścił w ostatnim kwartale i uważacie, że to w ogóle jakieś zbrodnia, że nie opowiedzieliśmy o tej osobie, także to też możecie do nas napisać i my za 2 tygodnie, Łukaszu, będziemy mówić o czym?
O filozofii solówki. Będziemy rozprawiać o tym, co charakteryzuje dobre solo na jakimkolwiek instrumencie, jaki nam tylko przychodzi do głowy, a co najważniejsze, będzie w tym odcinku gość specjalny, który wypowie się z właściwą dla siebie mądrością, doświadczeniem i poglądami na życie i nie tylko. Znany pisarz historyczny. Przepraszam, autor opowiadań dla dzieci i nasz serdeczny kolega Łukasz Sojka z Kardrakec zaszczyci nas swoją obecnością i pojawi się w Państwa domach i wszelkich innych nośnikach, bo jego wypowiedź jest absolutnie barwna i my mamy nadzieję, że znajdziecie nasze wypowiedzi też.
Równie ciekawe jak wypowiedź Łukasza Sojki, który moim zdaniem ten w ogóle ten odcinek to jest Łukasz Sojka, po prostu on to wygrał.
No tak, z nami to nie jest żaden problem, ale no wygrał. No Śląsk wygrał, na pewno.
Tak, 2 Ślązaków tutaj na antenie za 2 tygodnie. Także zapraszamy do słuchania nas. Filozofia dobrej solówki i dzięki za uwagę, do usłyszenia, pa, pa.
Cześć.
Które dla nas były najważniejsze.
Tak, znaczy ja...
No i...
Przepraszam. Mów.
Mów.
Nie, mów.
No co chciałeś?
Mów, bo przerywam ci po raz 15 dzisiaj, to będzie na blooper. Jestem jak burak z warszawski, mazowiecki.
Przejmij sobie Hanie Rani.
Przejmę sobie Hanie Rani. Blooper.